Tu Radio Maria, katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie witam, pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy. Zapraszam na czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to nowa globalna etyka, język i narzędzia. Temat ten podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pani doktor Alona Ciborowska, publicysta. Serdecznie witamy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Witam serdecznie wszystkich Państwa i dziękuję za zaproszenie.
Pierwsza część naszego spotkania była transmitowana poprzez antenę telewizji Trwam. Serdecznie też zachęcamy, zapraszamy do tego, aby zajrzeć na stronę Radia Maria czy telewizji Trwam i tam odszukać w zakładce rozmowy niedokończone tę pierwszą część naszego spotkania. Też tytułem wstępu do tego tematu, tematu, który wymaga jednak nakreślenia, ponieważ jest to temat, który dla może wydawać się tematem abstrakcyjnym, ale już w tej pierwszej części naszego spotkania bardzo konkretnie nasz dzisiejszy gość, pani doktor Aldona Ciborowska, okazała, że to nie jest abstrakcja, że to jest bardzo realna rzeczywistość, która drąży ten świat. Pani doktor, serdecznie prosiłbym o ukazanie, o próbę zdefiniowania tej rzeczywistości, rzeczywistości, która jest określona mianem nowej globalnej etyki.
Podobnie jak w pierwszej części, zacznę od wyjaśnienia tego, że żebyśmy nie dali się zwieść temu, że słowo etyka w przypadku nowej globalnej etyki oznacza tę etykę, którą my wiążemy z etyką wypływającą z prawa naturalnego, czyń dobro, unikaj zła. Nowa globalna etyka jest zupełnie innym systemem, można powiedzieć, normatywnym, który został przygotowany przez inżynierów społecznych Nowej Lewicy. Margaret Peters, która rozeznała istnienie tej nowej globalnej etyki, analizując dokumenty organizacji ONZ, prowadząc rozmowy w kuluarach, pracując jako taka osoba troszeczkę ukryta, rozeznała, że taka nowa globalna etyka istnieje, że również z tą etyką związany jest konkretny język. I teraz twórcy tej nowej globalnej etyki określani są przez Margaret Peters postmodernistyczną inteligencją. I ponieważ jesteśmy w nolens volens zanurzeni w język, który ukuli ci postmodernistyczni ideolodzy, no musimy sobie zdać z tego sprawę, jaki to jest język i w czym on różni się od języka takiego, który odzwierciedla rzeczywistość. I tak jak Margaret Peters mówi, zostały ukute konstrukty, czyli takie terminy, takie pojęcia, które mają zupełnie inaczej opisać rzeczywistość. I takim punktem wyjścia jest to, że zupełnie inaczej opisują człowieka. Zupełnie inaczej opisują hierarchię i nastąpiło poprzez tę nową globalną etykę odejście od wartości uniwersalnych w stronę bardzo kontrolowanego ruchu, kontrolowanego właśnie przez ONZ, ruchu w stronę dekonstrukcji rzeczywistości, która wyrastała z tradycji objawienia chrześcijańskiego. I teraz, jeżeli mówimy o dekonstrukcji, to chciałabym wyjaśnić to słowo, bo ono ono jest często używane przez ideologów, ale także przez osoby, które zajmują się opisywaniem tego, z czym mamy do czynienia. Chodzi o to, że rozmontowuje się właściwe i prawdziwe rozumienie człowieczeństwa, rozumienie kobiety i mężczyzny, rozumienie rodziny i rozmontowanie człowieczeństwa poprzez to, że się sprowadza człowieka do popędu seksualnego, przeczy się temu, że człowiek jest osobą, indywidualną substancją natury rozumnej, powołaną przez trójjednego Boga miłość, do relacji miłości z innymi, że jest to byt w sobie, rozumny, wolny, przy czym rozum ma rozeznawać prawdę, miłować tę prawdę, bronić prawdy, wola ma być tak ustawiana, żeby wybierała dobro. Czyli jest istotą cielesno-duchową. Natomiast cała nowa etyka globalna jest ustawiona pod człowieka, którego ideolodzy przedefiniowali na popęd seksualny. Czyli nie ma substancji, nie ma rozumu. I ta nowa globalna etyka ma właśnie ten swój język. Chciałabym parę słów powiedzieć o Margaret Peters. To jest osoba, którą ja poznałam 10 lat temu, w 2007 roku. Uważam, że było to opatrznościowe spotkanie, ponieważ ja tej osoby w ogóle nie szukałam, zostałam po prostu poproszona do tego, żeby wziąć udział w rozmowie. No miałam ułatwić porozumienie się dwóch osób, czyli jej i mojego znajomego. I już 10 lat temu wręczyła mi podręcznik swojego autorstwa Globalizacja Zachodniej Rewolucji Kulturowej, który został napisany na prośbę biskupów afrykańskich. Miał za zadanie wyjaśnić procesy, z którymi w Afryce mierzono się, to znaczy pomoc humanitarna była powiązana ze zobowiązaniem wdrażania praw seksualnych, reprodukcyjnych. I ten podręcznik Margaret Peters jest już dostępny od 7 lat w Polsce dzięki wydawnictwu Sióstr Loretanek. Margaret była w Afryce po raz pierwszy w 2003 roku. Natomiast jej rozeznanie dokonywało się od 1994 roku. Ona była wtedy w Warszawie. Był kongres w Pałacu Kultury, na którym spotkała przedstawiciela Stolicy Apostolskiej, który zasygnalizował, że właśnie dzieją się niepokojące rzeczy w dziedzinie praw człowieka. I ona od tej pory zainspirowana, to było 7 października 1994 roku, założyła swój Interactive Information System i zajmuje się badaniem zmian w języku oraz zmian takich normatywnych w dokumentach właśnie ONZ. Ona uczestniczyła w tych najważniejszych konferencjach lat 90. i właśnie przepytywała tych agentów zmian, robiła ankiety i dzięki temu można powiedzieć, że jest pierwszą osobą na świecie, a może nawet jedyną do tej pory, która rozpracowała język nowej lewicy, który ma zniszczyć rzeczywistość, związek języka z rzeczywistością taką, jaka ona jest. To znaczy my to widzimy w przypadku, prawda, na przykład słowa gender, które niszczy związek z rzeczywistością, ponieważ zakłamuje prawdę o tym, że człowiek rodzi się kobietą albo mężczyzną. To może na razie tyle.
Nowa etyka traktuje rzeczywistość jako jakiś konstrukt społeczny, jakby była tekstem. Tekstem, który można interpretować dowolnie, który zgodnie z indywidualnym wyborem danej jednostki może być w taki, a nie inny sposób interpretowany. I panie doktor, jakie skutki może wywołać, wywołuje ta nowa globalna etyka i jakie są cele postawione przez twórców tej rzeczywistości?
No, skutki są dramatyczne, ponieważ cele są niecne. Chociaż ubrane są niekiedy w pozory dobra. No, ale tak jak mówi ksiądz profesor Tadeusz Gusta, ideologia by nie przeszła, gdyby się jawiła tylko i wyłącznie jako zła. Więc mamy na przykład w tej nowej globalnej etyce łączy się na przykład prawo do porodu w dobrych warunkach sanitarnych z prawem do aborcji w dobrych warunkach sanitarnych. Ta nowa globalna etyka jest wewnętrznie sprzeczna. I no, z punktu widzenia takiego klasycznego myślenia o bycie prawa czy normy, no to jeżeli byt prawa jest wewnętrznie sprzeczny, to tego prawa po prostu nie ma. I teraz, jeżeli ojciec mnie pyta o to, jakie są cele, no to po owocach możemy również poznać. Mianowicie, jeżeli w cudzysłowie owocem tej nowej globalnej etyki jest prawo do aborcji, to możemy powiedzieć, że jest ona śmiercionośna. Jeżeli owocem tej nowej globalnej etyki jest zakwestionowanie faktu istnienia mężczyzny i kobiety, to również możemy powiedzieć, że owocem jest niszczenie związku myślenia z rzeczywistością, czyli zakwestionowanie prawdy. Bo chciałabym tutaj, ja często to powtarzam, definicję prawdy, ponieważ no, nawet system edukacji jest tak ustawiony, że bardzo często nawet nauczyciele nie wiedzą, co to jest prawda. Tak, prawda to jest zgodność sądów z rzeczywistością. I teraz tak, ten system został już przemyślany, i tutaj wskazujemy na pracę również księdza profesora Tadeusza Guza, który rozpracował szkołę frankfurcką. To zaczęło się w latach 20. XX wieku we Frankfurcie nad Menem. Ksiądz profesor Tadeusz Guz, który jest autorem wstępów do publikacji Margaret Peters, wymienia konkretne nazwiska, przykładowo Horkheimer, Pollock, Marcuse, Lindenthal, Adorno. To są te nazwiska, ale również Fromm, Erich Fromm, i to wiele osób się dziwi, że Fromm jest Frankfurtczykiem. Tak, Fromm jest Frankfurtczykiem. A z kolei Margaret Peters pokazuje, że tak naprawdę ta nowa globalna etyka jest taką wysypką rewolucji francuskiej, która w miejsce trójjedynego Boga wskazała na architekta, na wielkiego architekta. Czyli Bóg to jest deizm, tak? Bóg przestaje być rozumiany jako ojciec, w związku z czym rewolucja francuska wprowadza nas w takie sieroctwo i powoduje, że myślimy o sobie już nie w kategorii prawdziwego braterstwa, ponieważ mamy jednego ojca w niebie. Natomiast ja mogę powiedzieć, że ponieważ zarówno Margaret Peters, jak i ksiądz profesor Tadeusz Guz to są osoby, które spotykają się w tych publikacjach. Margaret, uważam, że to też jest niesamowicie opatrznościowe, że to, co ksiądz Tadeusz rozpracował, tak, że się zaczęło od reformacji Lutra i potem skutkowało tymi wszelakimi izmami, włącznie z marksizmem, neomarksizmem, heglizmem, niczeanizmem i te wszystkie izmy, z którymi musieliśmy się zmierzyć na przestrzeni 500 lat, że jakby to pierwotne źródło to jest właśnie w rewolucji religijnej Lutra. Marguerite gdzieniegdzie także sięga aż tam, ale głównie skupia się właśnie na tym odejściu od trójjedynego Boga w rewolucji francuskiej, tej politycznej rewolucji francuskiej. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jest to walka z prawdziwym rozumieniem Boga, z prawdziwym rozumieniem człowieczeństwa. No i mogę powiedzieć, że w ostatnim wywiadzie, którego Margaret Peters udzieliła naszemu dziennikowi, pani Ewie Małeckiej, bardzo piękny zresztą wywiad, serdecznie Państwu polecam, sprzed 2 tygodni był w naszym dzienniku, zatytułowany Polska ma misję. No, Marguerite wskazuje, że za tymi siłami stoi po prostu zły duch, Lucyfer. Nie wiem, czy wyczerpałam.
A spójrzmy, pani doktor, jakimi metodami posługuje się ta rewolucja, ta nowa globalna etyka?
To wygląda w ten sposób, Marguerite to opisała w ten sposób, że w centrum porównała to do takiego koła. W centrum jest ONZ, w strukturach dowodzenia ONZ-u, tak ona twierdzi, ja tutaj odsyłam, było jej wystąpienie w Krakowie, prowadzone przez księdza Oko, w którym ona powiedziała, że to są środowiska homoseksualne i feministyczne, które po prostu zajęły takie strategiczne funkcje właśnie w ONZ. I cały ten system jest, to jest tak jakby koło, ta obręcz tego koła to jest właśnie ta nowa globalna etyka, w której są te nowe słowa włącznie ze zrównoważonym rozwojem i mamy teraz cele zrównoważonego rozwoju, tam jest ich 17, włącznie właśnie z tymi sztucznie wytworzonymi prawami zdrowia seksualnymi i reprodukcyjnymi, z gender, z orientacją seksualną, ale również są to te organizacje pozarządowe, których sympatie są zdecydowanie powiązane z tą nową globalną etyką. Te organizacje mają swoje zadania, ale również biznes. Biznes, który bierze czynny udział w propagowaniu tej nowej globalnej etyki. Natomiast ja mogę też powiedzieć, że jest taki wywiad z Jacques Attali. Jacques Attali to jest taka szara eminencja we Francji, doradca Mitterranda, taka bardzo zaufana osoba, ale także innych prezydentów Francji. I Jacques Attali mówi w ogóle o transferze władzy od państw do biznesu, do wielkiego biznesu. I można powiedzieć, że tak naprawdę temu wielkiemu biznesowi potrzebne są takie konstrukty właśnie, gdzie człowiek będzie tylko podporządkowany interesom wielkiego biznesu, to znaczy będzie takim globtroterem, tułaczem, bezdzietnym, może nawet bezdomnym. Stąd taką cechą charakterystyczną również dla tej nowej globalnej etyki jest edukacja globalna, I mogę powiedzieć, że ta edukacja globalna do zrównoważonego rozwoju zawarta została również w najnowszej ustawie Prawo oświatowe.
Również to zagadnienie nowej globalnej etyki ma swój język. Operuje takim specyficznym językiem. Co oznacza w praktyce ten nowy język?
Ja w poprzedniej części przytoczyłam zdanie Margaret Peters i może teraz też zacytuję to zdanie, dobrze? Z jej publikacji. Peters wyjaśnia, że tworzenie nowego języka jest wyrazem dążenia do stworzenia nowej rzeczywistości, wcześniej nieistniejącej, która powstała w umysłach inżynierów społecznych, która według współinspirującej ruch gender w Stanach Zjednoczonych Judith Butler jest możliwa do osiągnięcia przez tak zwany język doskonały. To jest taki, który usiłuje stworzyć rzeczywistość, której jeszcze nie ma. W ten sposób na przykład problematyka niesiona ze słowem gender chce powołać do istnienia rzeczywistość małżeństw homoseksualistów. Przy czym, tak jak na przykład patrzymy sobie z 64 roku na kodeks rodzinny, to cały czas, prawda, myślimy o małżeństwie, że jest to związek mężczyzny i kobiety. Ja w poprzedniej części mówiłam również o tym, że zerknęłam sobie do encyklopedii prawa Becka. To była encyklopedia bardzo, bardzo bogata, przygotowana przez Uniwersytet Wrocławski z 2004 roku. To było trzecie wydanie. I w tej encyklopedii prawa Becka nie było takich słów właśnie jak gender, orientacja seksualna, demokracja uczestnicząca, zrównoważony rozwój. W ogóle te terminy nie występują, bo one zaczynają się pojawiać właśnie na skutek wdrażania ich tych słów, tych sformułowań, tego nowego języka przez te konferencje lat 90. I Margaret mówi, że po prostu wtedy na nowo ufundowano prawa człowieka. A sprawa jest bardzo głęboka. W tym nowym języku występują jeszcze inne sformułowania. Jeśli Państwo jesteście ciekawi, to ja również odsyłam do publikacji Margaret Peters, które chętnie wymienię, ale wśród tych słów występują takie jak jakość życia, która jakby jest w opozycji po prostu do szczęścia. Występują partnerzy, zamiast mąż, żona, matka, ojciec. No i właśnie orientacja seksualna, zdrowie seksualne i reprodukcyjne. To są zupełnie nowe sformułowania. Tych sformułowań jest więcej, ale jeżeli ja Państwu więcej jakby ich podrzucę, to też nie o to chodzi, bo kluczowe to są te, o których właśnie mówię, czyli zarządzanie globalne. Chodzi o to, że globaliści, właśnie ci, którzy stoją za globalizacją zachodniej rewolucji kulturowej, to znaczy tej, która właśnie opisuje człowieka jako popęd seksualny, a nie osobę, oni chcą, żeby cały świat przyjął tę nową globalną etykę. W związku z czym będą w pierwszym rzędzie zwalczać prawdę o człowieku głoszoną przez Kościół katolicki, ponieważ Kościół katolicki ma tę prawdę najdoskonalej wypracowaną i o człowieku, i o Bogu. No i oczywiście będą używali takich deprecjonujących określeń, ale również myślę, że Państwo spotkaliście się na przykład i to się im chyba udało z takim sformułowaniem stereotyp, ponieważ oni stereotypem nazywają na przykład tradycyjną rodzinę, tak? I krytycznie określają funkcje w tej tradycyjnej rodzinie jako stereotypy.
A w jaki sposób można też scharakteryzować ten czas i to, w jaki sposób udało się zdefiniować tę nową etykę?
To znaczy, te rzeczy były bardzo długo przygotowywane od lat właśnie 20. XX wieku, ponieważ ja tutaj z kolei odwołam się już nie do Margaret Peters, tylko właśnie do tego, co mówił ksiądz profesor Tadeusz Gus tutaj na falach Radia Maryja, że neomarksistom, czyli frankfurtczykom, nie podobał się marksizm, ponieważ był jeszcze zbyt mało radykalny. Chodziło o to, żeby, bo chodzi o totalne unicestwienie rzeczywistości. Totalne unicestwienie rzeczywistości, ale ponieważ nie można tego zrobić w taki prosty sposób, tak, bo ludzie tego nie przyjmą, no to ubrano to w taką aksamitną formę pewnych słów, ale również Frankfurtczycy działają przez media i oni w swoich teoretycznych pracach bardzo duże znaczenie przypisują mediom, ponieważ to powiedział chyba Fromm w Mieć czy Być, że dziesiąta muza daje taką możliwość, że pokazuje jako realne coś, co w rzeczywistości nie ma swojej prawdziwej natury. I ludzie patrzą na rzeczywistość, która tak naprawdę z prawdziwą rzeczywistością i z prawdą o człowieku, o ludzkich relacjach nie ma nic wspólnego. To są przeróżnego rodzaju obrazy, które mają właśnie tutaj znowu powiem dekonstruować, czyli niszczyć i prawdę o człowieku, i prawdę o rolach, i prawdę o relacjach. I teraz to nie jest tylko dziesiąta muza, ale wszyscy ci, którzy znają teksty tych różnych metalowych czy hardrockowych utworów, no zobaczą, ile tam jest takiej nieprawdy. Nie chodzi tylko o agresję, ale takiej nieprawdy. Natomiast jeżeli chodzi o film, to można powiedzieć, że ta seksualizacja, bo tu głównie chodzi właśnie o to, żeby przenieść takie rozumienie człowieka, który jest właśnie popędem seksualnym. Nie osobą, tylko popędem seksualnym. I mamy takie na przykład filmy jak poprzednio mówiłam tutaj o Marilyn Monroe, która miała być właśnie tą ikoną seksu, a wiemy, że była to kobieta głęboko nieszczęśliwa i w ogóle niekochana prawdopodobnie przez nikogo. Z jej życia w ogóle uczyniono taką opowieść, ją kompletnie obnażono, także z jej życia prywatnego. Ale mamy takie filmy jak, jest taki film z Johnem Travoltą i Olivia Newton-John. To się nazywa chyba Grace. I tam przechodzą te treści, tam się dziewczyna taka tradycyjna, właśnie śliczna, grzeczna, przeobraża w wampa. Tam jest też trochę o aborcji. Jest też taki film, już troszeczkę późniejszy, Dirty Dancing. I ludzie, którzy na przykład z mojego pokolenia, którzy teraz wracają do tych filmów, a mają już tę wiedzę dzięki księdzu profesorowi Guzowi głównie i troszeczkę my rozmawiamy i Margaret, no mają już pewną świadomość, zupełnie inaczej patrzą na w ogóle na filmy. Jeżeli się pozna teorię działania poprzez filmy, to zasadniczo odchodzi ochota na oglądanie ich. bo one mają tak duży ładunek ideologiczny. Zresztą ja mogę powiedzieć, że oglądałam tak z ciekawości różne wywiady z Alain Delonem w ostatnim czasie, który przyznał, że brał udział w takim filmie z Jean Gabin, który był od początku tak pomyślany, żeby ludzi no, zniechęcić do kary śmierci. Chociaż on sam nadal jest za karą śmierci, ale brał w tym udział świadomie. Zresztą paradoksalnie jest to człowiek, który z jednej strony przyjaźni się z Le Penem, tak? A z drugiej strony również przyjaźnił się z panią Simone Weil, która właśnie wprowadzała prawo do aborcji, ale również przyznaje się do tego, że ona go przekonała do tego, że to prawo do aborcji ma sens. Więc jesteśmy w świecie, w którym ma się przede wszystkim przemienić samoświadomość człowieka, żeby on samego siebie rozumiał i jako seksus, i jako największego szkodnika, bo tutaj w tej ideologii, ale też przejściowo tylko, stawia się w centrum planetę i ideolodzy wpadają w taką dykcję alarmistyczną. No, ale największym szkodnikiem tej planety jest człowiek. I tutaj ksiądz profesor Tadeusz Gus w takim swoim wystąpieniu w Amikusie przy okazji promocji pierwszego tomu Rozmów Niedokończonych w 2013 roku mówił o tym właśnie, że oni dążą do rewolucji codzienności. To znaczy, żeby doprowadzić do stworzenia takich rytuałów życia codziennego, które będą, można powiedzieć, takim filtrem, przez który będzie się przepuszczało tę codzienność. No to na przykład kiedy chce się oderwać współżycie seksualne od płodności, tak, to będzie antykoncepcja. I to są rzeczy, które idą bardzo mocno. Bardzo mocno i bardzo wcześnie.
A pani doktor, gdzie ta nowa globalna etyka znajduje najbardziej podatny grunt do realizacji swoich założeń?
To znaczy, na to pytanie to może najlepiej odpowie taka publikacja Marguerite 20 lat praw zdrowia i praw seksualnych i reprodukcyjnych w Afryce, ponieważ można powiedzieć, że to był poligon globalistów. Oni tam udzielali pomocy żywnościowej, innej i tak dalej, ale to było połączone z wdrażaniem właśnie tych antypraw, czyli z taką propagandą antykoncepcji, aborcji, ale zasadniczo ta rewolucja jest globalna.
Trzy minuty po godzinie 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: nowa globalna etyka, język i narzędzia. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska, publicysta. Zapraszam również radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez refleksje, poprzez pytania do naszego dzisiejszego gościa. Numery kontaktowe 56 655 23 55 z Polski Północnej, z Polski Południowej 56 655 23 56. Numery w naszej rodzinie 536 600 100 536 600 200 oraz numery kontaktowe spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Nowa globalna etyka, język i narzędzia, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maria. Chwila na oddech i powracamy, aby kontynuować nasze dzisiejsze spotkanie. 6 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Globalna etyka, nowa globalna etyka, język i narzędzia. To temat, który podejmujemy z naszym dzisiejszym gościem, którym jest pani dr Aldona Ciborowska, publicysta. Zapraszamy również radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy pierwszy telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Magdalena z Wrocławia.
Szczęść Boże, pani Magdaleno.
Z ogromnym zainteresowaniem słucham audycji. Chciałam się jednak zapytać o zrównoważony rozwój. To znaczy, o ile rozumiem zło, które mieści się w tych sprawach, jak ideologia gender, no, atak na rodzinę, aborcja i tak dalej, to nie bardzo widzę, co jest złego w zrównoważonym rozwoju. Przynajmniej ja go rozumiem tak, żeby nie niszczyć środowiska, w którym żyjemy, tak? Żeby tak jak ja to rozumiem, chodzi o to, żeby ludzkość się jakoś tam rozwijała, ludzie żyli w godnych warunkach, korzystali z dóbr przyrody, otaczającego świata, ale nie dewastowali tej przyrody. Nie wiem, czy źle rozumiem zrównoważony rozwój, czy jest jakieś drugie dno w tym zrównoważonym rozwoju. Bardzo proszę o odpowiedź.
Dziękuję pani Magdaleno za to pytanie i przekazujemy je naszym dzisiejszym gościowi, którym jest pani Aldona Ciborowska. Bardzo proszę.
Bóg zapłaci za to pytanie. Ja może od razu tak przejdę do meritum, bo pani mówi o drugim dnie i tutaj jesteśmy w bardzo dobrym ustawieniu tej problematyki. Jeśli chodzi o definicję zrównoważonego rozwoju, którą podaje ustawa Prawo Ochrony Środowiska, to ja może po prostu przeczytam tę definicję, ale zaraz za moment rozwinę jeszcze tę sprawę. Więc w takim 50. punkcie, w którym się wyjaśnia różne terminy występujące w tej ustawie, podano również termin zrównoważony rozwój. I teraz tak, rozumie się przez to taki rozwój, i teraz proszę uważnie słuchać, bo sprawa wymaga skupienia, społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli, zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń. I teraz to jest tak naładowane treścią, że ja może wskażę na to, że mamy kontekst środowiskowy, bo on w zrównoważonym rozwoju występuje i to jest to, w czym nie mogę zaprzeczyć pani, tak, bo obejmuje również kontekst środowiskowy, ale się w nim nie wyczerpuje. Bo jeżeli mówimy o działaniach politycznych, gospodarczych, społecznych, to są również czynniki, można powiedzieć, elementy zrównoważonego rozwoju. I teraz, ponieważ ja mam takie pytania o zrównoważony rozwój, ponieważ no tutaj w Radio Maria profesor Szyszko dużo na ten temat mówi, odwołując się do Agendy 21, to ja mogę powiedzieć, że rzeczywiście może to jest bardzo dobra okazja, żeby powiedzieć o tym, że tak, tutaj jest również drugie dno, ponieważ równoważenie ma swoje wskaźniki. I teraz chodzi o to, że równoważy się właśnie tę ochronę środowiska i teraz proszę uważać, dlatego że to są rzeczy dziwaczne, ale tak to jest. Według Margaret Peters i tak jak to jest rzeczywiście rozumiane przez ideologów. Przez ideologów, ja nie mówię przez profesora Szyszkę, tylko przez ideologów. Chodzi o to, że jeżeli mówimy o celach zrównoważonego rozwoju, a ja serdecznie Państwa odsyłam na strony polskojęzyczne ONZ-u. Tam są wymienione cele zrównoważonego rozwoju. Jest ich 17 i wśród tych celów jest środowisko, są sanitariaty, ale również mamy sprawy tak zwane równościowe, genderowe, niedyskryminacje. I tutaj to są rzeczy bardzo już zideologizowane, bo tutaj chodzi na przykład o niedyskryminację ze względu na wszystko. Nie tylko ze względu na orientację seksualną, ale żeby się jakby więcej nie komplikować rzeczy, to powiem tak. Chodzi o równoważenie no, tej ochrony środowiska z wdrażaniem praw równościowych, genderowych, zdrowia seksualnego i reprodukcyjnego, w którym zawiera się aborcja, antykoncepcja gratisowa, ale również propaganda mentalności antykoncepcyjnej, bo to nie chodzi tylko o dostęp, tak, żeby to był zagwarantowany prawem dostęp do aborcji, ale chodzi również o propagandę antykoncepcyjną, bo w tej równości chodzi o to, żeby kobieta i mężczyzna mieli, że tak powiem, byli zrównani na rynku pracy w ten sposób, że kobieta, jeżeli poczyna dziecko, a nie chce tracić pracy, czy chce się uczyć, no bo tak z grubsza o to chodzi, żeby ona miała taką samą możliwość na przykład jak mężczyzna, tak? No bo dla mężczyzny konsekwencje współżycia seksualnego są inne niż dla kobiety, to wiadomo. I tu na tym się zasadza ta równość. Więc to równoważenie jest poziome, proszę pani, między tymi sferami, sferą tą społeczną i tutaj mówimy tutaj o tych prawach czy antyprawach, tą środowiskową i gospodarczą również. I dlatego, że zrównoważony rozwój według tego, co pisze Margaret Peters, to jest sformułowanie, zresztą ona uważa, że to jest nowa religia, która ma przeniknąć jakby myślenie każdego, ale ma zastąpić słowo, bo tutaj chodzi także o zastępowanie pewnych słów, ma zastąpić słowo wzrost. Bo jak odczytałam tę definicję, tutaj jest mowa na przykład o zabezpieczenie przyszłych pokoleń. Pragnę zainspirować panią do tego, żeby poszukać na przykład zrównoważone miasta, ale też jest bardzo taka ciekawa publikacja pani Anny Bać na temat właśnie zrównoważonego rozwoju i to ma prowadzić w ogóle do przebudowy całości naszego życia, to znaczy zamiana transportu na publiczny albo na rowery i my to już widzimy, proszę państwa, mamy poprzewężone ulice, już powstają te ścieżki rowerowe i to wcale nie są sprawy rekreacji, tylko to ma prowadzić do zmian w ogóle trybu życia, sposobu życia. Nie wiem, czy to wystarczająco dobrze wyjaśniłam, ale uważam, że to nasze spotkanie raczej może zainspirować państwa do tego, żeby poczytać sobie właśnie Margaret, a jej książki czy publikacje są dostępne w wydawnictwie Sióstr Loretanek już od 2010 roku, bo to są rzeczy, które wymagają refleksji i takiego czasu, żeby te rzeczy przepracować, przemyśleć, bo to zdrowy rozsądek tego nie ogarnie, bo to w ogóle jest inaczej pomyślane, to nie jest zdroworozsądkowe. Ale to jest bardzo trudno w to uwierzyć, ale to jest, to naprawdę robią ludzie, którzy wyprowadzają z nicości, z chaosu i chcą doprowadzić świat do chaosu. Ja w poprzedniej części mówiłam o takiej konferencji, do której odsyłam również panią. To jest w internecie. Konferencja TED, ona jest w duchu zarządzania globalnego, właśnie tego ONZ-owskiego, Billa Gatesa, który mówi o o postulacie redukcji CO2, produkcji CO2 do zera poprzez redukcję do zera czterech czynników, pośród których jest populacja. I to, jak się słucha, na przykład przez szczepionki. A on jest w duchu zarządzania globalnego. Marguerite też, jest jej taka publikacja Polityka globalistów przeciwko rodzinie, dotycząca szczytu zorganizowanego przez Fundację Gatesów, dotycząca planowania rodziny, ale tutaj można powiedzieć, że miały być ogromne środki przeznaczone na to, żeby propagować mentalność właśnie antykoncepcyjną i tam znowu wymyślono coś takiego jak prawo do zaspokojenia niezaspokojonej potrzeby informacji o bezpiecznej aborcji antykoncepcji. Także to są rzeczy, do których ja serdecznie zachęcam, żeby Państwo po prostu się w to wgryźli, ale ja też myślę, że po nowym roku będę dysponowała już przetłumaczonym kursem Marguerite Peters, takim na wideo, i ja jestem gotowa jeździć po Polsce i po prostu takie kursy prowadzić, żeby dogłębnie wejść w tę problematykę, bo ja mogę powiedzieć, że właśnie takie na przykład temat nowej globalnej etyki i języka nowej globalnej etyki, to w tym kursie składającym się z 15 wykładów po pół godziny, no to Marguerite przeznaczyła na to cztery odcinki.
Zapraszamy kolejną osobę, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina, bardzo dziękuję, pozdrawiam panią doktor ojca prowadzącego. Jedno krótkie pytanie, pani doktor. Czy to słowo etyka może być używane przez globalistów? Czy to nie jest po prostu nadużycie, skoro nie ma tu filozofii realistycznej, koncepcji personalistycznej, o której tak mocno nasz prorok, mimo że Mojżesz XXI wieku, święty Jan Paweł II przypominał, prawda, kim jest człowiek? Czy to jest prawo, nie ma normy personalistycznej, nie ma odniesienia, no wiadomo, my mamy do Chrystusa, osoby Boga człowieka. Czy to jest etyka chaosu, utopii? Nie rozumiem. Bardzo dziękuję. Poproszę jakoś wyjaśnienie, prawda, czy to jest tak możliwe. Język, mowa nienawiści. Jak może być mowa nienawiści, kiedy mowa jest pamiętą, gdzie skrąpie słuchu, jest właśnie przekaźnikiem prawdy, rozumności, miłości, a nigdy nienawiści, chaosu. Dziękuję bardzo. Co piękna audycja.
Dziękujemy pani Krystyno, pozdrawiamy serdecznie. Przekazujemy głos pani doktor.
Bóg zapłać. Tak, tylko że my jesteśmy właśnie w takim rozeznaniu, bo to, co my teraz robimy dzisiaj, to my rozeznajemy zawłaszczanie języka, bo również tych pojęć takich jak etyka przez ideologów. Tylko ja tak jakbym chciała na przykład wytłumaczyć, no to jest troszeczkę tak, że jak z wydmuszką, tak? To są słowa, które nie mają tej treści, która powinna realistyczna zatem iść. One są nadużywane, tak? Jest, bo oni sami mówią o tej globalnej etyce, tak? I Marguerite mówi, że po prostu oni mówią o etyce. Zresztą proszę zwrócić uwagę na to, że pani Magdalena Środa samą siebie określa jako etyka, tak? To znaczy ona tutaj nadaje temu postać taką feministyczną, etyczką się zwie, ale ona właśnie, można powiedzieć, mówi o tego typu etyce, ale pani uwaga jest jak najbardziej słuszna, dlatego że my nie powinniśmy się godzić na nadużycia, ale w momencie, kiedy mówimy o nowej globalnej etyce, to mówimy o tym, jak oni to nazwali, i tutaj jest też taka broszura Marguerite, właśnie nowa globalna etyka, wyzwania dla Kościoła, dlatego że niestety ona również wchodzi do języka Kościoła. I jeżeli powołujemy się na ojca Krąpca, no to mamy język i świat realny, ale na przykład również Ajdukiewicz, prawda, język i poznanie, o związku języka z rzeczywistością, ale my jesteśmy konfrontowani z ludźmi, którzy powołują zupełnie inną rzeczywistość i żeby ją powołać, to manipulują językiem, nadużywają języka. Ale bardzo dziękuję, to jest bardzo, bardzo słuszne, bo tylko jak mówić, żeby jednak dotknąć zagadnienia, no to ja nie wiem, ja po prostu też jestem w tym za mała, myślę, że najlepiej to sama Margaret mogłaby te rzeczy wyjaśniać i ksiądz profesor Tadeusz Gus, oni są po prostu mistrzami, ponieważ oni rozpracowali to wszystko u źródeł. Ja tylko mogę powiedzieć, referuję te rzeczy, żebyśmy byli świadomi, że te rzeczy idą. To jest realizowane cały czas i ja mogę powiedzieć odpowiedzialnie i może się to nie podobać wielu, ale to jest realizowane zgodnie przez wszystkie dotychczasowe rządy, włącznie z obecnym rządem, chociaż tak dużo się mówi o takiej stronie tradycyjnej czy konserwatywnej, no nie wiem, ale no niestety fakty pokazują, że te rzeczy idą, na przykład tak jak w prawie oświatowym edukacja do zrównoważonego rozwoju, no to jest edukacja globalna, gdzie zaczyna się pokazywać właśnie te problemy globalne. No jak się zna te słowa klucze właśnie tej edukacji, tej nowej globalnej etyki, one są tam zawarte w publikacjach Margaret, no to jak się to przyłoży, no to wszystko działa, to idzie, cały czas to idzie. My jesteśmy po prostu, realizujemy cele zarządzania globalnego, także nie wiem, o co się tam kłócą PiS z PO, ale te rzeczy zarówno za PO, może trochę szybciej, no ale tutaj się to cały czas dzieje. No gdyby było inaczej, to nie byłoby wydziałów gender na właśnie na uniwersytetach.
Nowa globalna etyka, język i narzędzia, temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Halo, szczęść Boże, dobry wieczór.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Mówię Ireneusz z Opolszczyzny. Właściwie od dobrych kilkunastu minut słucham w telefonie tej rozmowy, bo myślałem, że już jestem na antenie. I nabierało się tutaj bardzo wiele wątków i w zasadzie powiem, to jest taki temat bardzo fraktalny. Rozchodzi się tutaj wiele różnych pojęć, one z kolei generują następne problematy i właściwie spróbuję tylko ogarnąć to, dokonać pewnej syntezy. To, co przychodzi mi do głowy na podstawie tego, co pani doktor była uprzejma zreferować tutaj, bo i tak podziwiam panią, że pani to jakoś ogarnia, bo z tego, co już usłyszałem, to jest, no właśnie, to jest problem raczej, powiedziałbym, no zaryzykuję, ale to przypomina mi to problem właśnie wspomnianej na początku przez panią definicji prawdy arystotelesowskiej, zresztą zgodności sądu z rzeczywistością, tak zwana korespondencyjna teoria prawdy, z którą próbowało się, w cudzysłowie powiem, rozprawić koło wiedeńskie, prawda, w 30 latach ubiegłego wieku. Pani wspomniała zresztą tutaj o Ajdukiewiczu, który sukcesorem tego koła wiedeńskiego była później kontynuatorem w szkole lwowsko-krakowskiej, przepraszam, lwowsko-warszawskiej. I to jest właściwie problem semantyczny, bo z tego, co słyszę, to tutaj chodzi o uzgodnienie, właściwie problem definicji, a raczej to, co próbują właśnie robić globaliści. Rozumiem, że próbują redefiniować pojęcia, które w sposób, no właśnie, nadany nam przez prawo objawione definiowały, czym jest człowiek, czym jest mężczyzna, czym kobieta, czym jest małżeństwo, rodzina, etc., etc. I to przypomina mi właśnie tą całą wojnę, nazwę to tak sobie roboczo, koła wiedeńskiego, właściwie tej całej filozofii analitycznej, czy to naszej tej... ten był podział na filozofię ojejku, kontynentalną i jeszcze jakąś już zapomniałem. W każdym razie pewnie pani doktor mnie tutaj poprawi i podpowie, ale chodzi mi o to, że właśnie próbowano tworzyć różnego rodzaju teorie prawdy, bo podważano właśnie tutaj tą właśnie korespondencję, czyli tą relację między sądem, czyli czymś bardzo subiektywnym, immanentnym, tym takim wsobnym dla człowieka, obserwatora, a rzeczywistością. Tutaj często używamy tego słowa rzeczywistość, jest taka, siaka i owaka, prawda? Ale właśnie analitycy, czy ta szkoła koła wiedeńskiego, filozofowie analityczni próbowali rozkminić, co to jest ta rzeczywistość. No i właśnie doszli do niczego. Czyli to, co pani powiedziała, pani doktor, że to idzie ku chaosowi, takiemu rozfraktalizowaniu tych wszystkich, żeby to wszystko, rozumiem, że już chyba zaczynam gdzieś tam zapętlać się i błądzić.
Panie Ireneuszu, to jeśli pan już tak czuje, to wobec tego poprosimy panią doktor, prawda?
Może jeszcze pozwolicie państwo, ksiądz ojciec pozwoli, że zakończę to, no oczywiście, bo tak by wypadało zakończyć siódmą tezą Ludwiga Wittgensteina, który powiedział w tej siódmej tezie tak, że jeśli o czymś nie można powiedzieć jasno, o tym należy milczeć. Ja bym tym globalistom proponował milczenie. Tyle tylko powiem. Dziękuję.
Pozdrawiamy panie Ireneuszu, z panem Bogiem.
Bóg zapłać wielkie. Ja nie poczuwam się do tego, żeby pana recenzować. Myślę, że zdajemy sobie z tego sprawę, że właśnie sprawa dotyczy języka. I ja jak rozmawiam z moimi przyjaciółmi, którzy rozumieją już o co chodzi, to... mówię tak, zresztą Margaret w tym wywiadzie ostatnim w naszym dzienniku również wspomniała osobę Lucyfera. No to jest szyderstwo zarówno ze słowa i mówię, że po prostu no, stworzyli sobie swoje słowo, tak, ale ponieważ nie są w stanie niczego stworzyć, no bo stworzyciel jest jeden, no to kombinują, tak, robią różne takie zlepki albo właśnie nadużywają, co innego rozumieją przez sprawiedliwość, co innego rozumieją przez miłość nawet, bo to powraca na przykład, to słowo miłość powraca po jakimś czasie, było w ogóle wyeliminowane, a teraz powraca, tylko że zupełnie jest inaczej rozumiane. No, Bóg stworzył kobietą i mężczyzną, no to mają swoją księgę antyrodzaju, tak? Mają, no i mają swój antydekalog. A wiadomo, że nie da się uciec od prawdy. To znaczy, prawda jest zgodnością, tak? Tego, co myślimy z tym, co jest na zewnątrz, a oprócz tego Bóg jest prawdą, Chrystus jest drogą, prawdą i życiem. I to jest prawda. I chociażby po prostu no, nie wiadomo jakie środki były przeznaczone na to, żeby tę prawdę zniszczyć, no to Kościół daje nam środki, sakramenty, Pan Jezus, prawda? I życie w stanie łaski uświęcającej. Ja jestem głęboko przekonana. Błogosławieństwo może nas po prostu ratować i innych może ratować, bo jeżeli się żyje, jeżeli się żyje w prawdzie o sobie, o tym, co się samemu robi, prawda? Jeżeli ta prawda jest taka na bieżąco poszukiwana i miłowana, to bardzo trudno moim zdaniem rzeczywiście taką osobę zaatakować. To znaczy, no Bóg daje niesamowitą łaskę i wydaje mi się, że to jest taka droga do tego, żebyśmy się temu nie dali uwieść, żebyśmy się temu nie dali zwieść. Dlatego no Margaret też wskazuje drogę po prostu powrotu do Boga Ojca, ale właśnie my mamy sakramenty. My mamy sakramenty i to jest wielki ratunek. To ja myślę, że nawet chyba nie doceniamy tego, jak wielki.
22:32 na zegarach. Na antenie Radia Maria trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat: nowa globalna etyka, język i narzędzia. A naszym gościem jest, przypomnę, pani dr Aldona Ciborowska. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę. Prosimy bardzo.
Dobry wieczór. Filip Kochan, moje nazwisko. Ja jestem rzecznikiem Warszawskiego Biura Banku Światowego. W ramach swojej roli również zajmuję się krajami Unii Europejskiej od kilku miesięcy. Z uwagą słucham Państwa dyskusji. Jestem bardzo zainteresowany oczywiście. Wszelkie wyrażone poglądy przeze mnie są poglądami oczywiście osobistymi, a nie poglądami instytucji. Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować pani doktor za to, że zajmuje się tematem zrównoważonego rozwoju i proponuje dyskusję, która wychodzi poza nasze polskie krajowe podwórko. Wydaje mi się, że w Polsce brakuje dyskusji, które dotyczyłyby problemów globalnych, problemów świata. Więc za to należy się wielkie podziękowanie i właśnie chciałbym to przede wszystkim na początku powiedzieć. Z drugiej jednak strony chciałbym zaznaczyć, że wiele tez, które dzisiaj padło w czasie wystąpienia pani doktor, wydaje mi się niesprawiedliwych. Pani, mam wrażenie, że pani doktor konceptualizuje potwora, jakimi są międzynarodowe instytucje, według pani, takie jak ONZ, jak Bank Światowy, czy inne instytucje, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jeśli dobrze rozumiem, a także wiele, wiele innych, które zajmują się szeroko pojętym zrównoważonym rozwojem. Mam jednak wrażenie, że ten potwór nie do końca istnieje w takiej formie, w jakiej jest przez panią doktor przedstawiany. Podkreślam i zaznaczam i szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w naszej codziennej pracy, chociażby tej, którą pełnię w Polsce, ale także tej, którą mam przyjemność pełnić również w innych krajach, naprawdę nie tworzymy pojęć, przynajmniej nie tworzymy jakichś wielkich wizji, tylko większość czasu poświęcamy na rozwiązywanie, pragmatyczne rozwiązywanie bieżących problemów, z jakimi zwracają się do nas kraje, rządy, państwa, nasi partnerzy po stronach różnych ministerstw. Czy to będzie reforma szkolnictwa wyższego, czy to będzie budowa drogi w Afryce, czy to będzie reforma systemu podatkowego w Estonii. To są pragmatyczne problemy, z którymi borykamy się na co dzień i naprawdę one zajmują nam zdecydowaną większość czasu. Często tego czasu nam nawet może brakować na tworzenie jakichś takich wielkich wizji, często apokaliptycznych, rysowanych w czasie wystąpienia pani doktor. Więc przedstawianie nas, instytucji międzynarodowych, jako właśnie takich potworów, które gdzieś tam knują w swoich w kątach swoich korytarzy, nie do końca jest zgodne z rzeczywistością i naszą, podkreślam, codzienną, bieżącą pracą skupioną na rozwiązywaniu problemów, z jakimi zwracają się do nas nasi partnerzy rządowi i także inni. Więc to po pierwsze. A po drugie, zrównoważony rozwój. Bank Światowy, ja podkreślam to w każdym moim publicznym wystąpieniu, zajmuje się właśnie wspieraniem, zwalczaniem ubóstwa na sieci i wspieraniem zrównoważonego rozwoju. W tym pojęciu zrównoważonego rozwoju ukryte jest de facto jedna myśl. Wspieranie takiego wzrostu gospodarczego, z którego mogłyby korzystać jak najszersze grupy społeczne. Aż tyle i tylko tyle. Nie wiem, czy przywiązywanie, czy jakby nakładanie do tego takiej ogromnej czapki ideologicznej posuwa w jakiś sposób nas i całą dyskusję do przodu, a mam wrażenie, że konfliktuje bardziej. I ostatnia myśl, przepraszam, że tak długo mówię. Ostatnia myśl, proszę pamiętać, że całe, w cudzysłowie, przepraszam za patos, dobro takich instytucji międzynarodowych wynika z tego, że one są powoływane do rozwiązywania problemów świata, ponieważ w obecnym zglobalizowanym świecie państwo narodowe nie jest w stanie tych wszystkich problemów rozwiązać. W przypadku mojej instytucji, Banku Światowego, pandemie, kryzysy migracyjne, kryzysy, katastrofy naturalne. To są wszystkie problemy, z którymi państwo narodowe, mimo wszelkich swoich zasobów i finansowych i nie tylko, nie są w stanie sobie poradzić. Więc i to jest taka podstawa funkcjonowania naszych instytucji i cel, który nam przyświeca. Więc zapominanie o tym, a mówienie, a jakby konceptualizowanie, powtarzam jeszcze raz, tego potwora, a zapominanie o całym fundamencie tego, dlaczego istniejemy, wydaje mi się, że powoduje jakiś taki niesprawiedliwy troszkę obraz. Jeszcze raz na końcu bardzo serdecznie dziękuję pani doktor i Radio Maryja za to, że podejmuje tak ważne tematy. Osobiście polecam się, gdyby była jakakolwiek potrzeba, żeby spotkać się, porozmawiać. Bardzo jestem otwarty na taką rozmowę i mówię to jako człowiek, jako wierny syn Kościoła katolickiego. Bardzo dziękuję serdecznie i życzę wszystkiego dobrego i dobrej nocy. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy również. Dziękujemy. Mówił pan Filip Kochan, rzecznik w Warszawskim Biurze Banku Światowego. Prosimy pani doktor.
Bóg zapłać. Bardzo, bardzo dziękuję za ten telefon. Natomiast ja, tak jak powiedziałam i staram się to zawsze podkreślać, jestem osobą, która referuje z tej racji, że Margaret Peters nie może być tak blisko tutaj, referuje jej pracę. Ja serdecznie do nich odsyłam, natomiast nie jest absolutnie moim pragnieniem mojego serca, żeby kogokolwiek ranić. Natomiast ja trochę sobie poczytałam na przykład Richarda Rortiego, który wprost mówi o tym, że żebyśmy się prawdą w ogóle nie zajmowali, że ona jest w ogóle nie jakby właśnie niepragmatyczna, tak? I mówi o stworzeniu na przykład rewolucyjnej nauki, która w ogóle nie będzie zajmowała się prawdą. Ja mogę również powiedzieć, że chciałabym odwzajemnić i jednak zachęcić pana do tego, żeby wejść właśnie w głąb jakby spraw, które pan podejmuje, pracując w Banku Światowym, bo czasami możemy widzieć siebie tylko jako takie mróweczki, bardzo inteligentne, sprawne i tak dalej, ale jednak mróweczki w czymś, czego głębi powinniśmy poszukiwać. I teraz, ponieważ troszkę pan mnie poruszył, to ja wziąłam ze sobą też taką książkę, którą dostałam od znajomego, który dostał od jakiegoś tam znajomego, i to jest książka, która tak, Daniel Cohn-Bendit i Guy Verhofstadt, słowo wstępne Janusz Palikot dla Europy, manifest rewolucji postnarodowej w Europie. I ponieważ pan powiedział o tym, że państwa narodowe sobie nie radzą, to ja jakby z drugiej strony, jeżeli jesteśmy jakby w sporze o to, czy za tym stoi jakaś wielka idea, czy jakaś idea. To ja taki króciutkie zdanie, bo tutaj jest sporo o zrównoważonym rozwoju, w tym dla Europy manifestie rewolucji postnarodowej. To jest sporo o zrównoważonym rozwoju. Ale jest na przykład w czwartym rozdziale taki tytuł: nie wolno nam wpaść w pułapkę tożsamości narodowej. Tożsamość narodowa to ostatnia demonstracja starego nacjonalizmu, to ostatnie przebranie, pod którym chowa się ideologia nacjonalistyczna, stosowane jako sposób na coraz większe atakowanie wrogów wielonarodowych i wielokulturowych. Europa i Unia Europejska na pierwszym miejscu. Nie ma nawet cząstki, która wierzyłaby, że tożsamość nie istnieje lub nie jest ważna, wręcz przeciwnie. Tożsamość stanowi istotę każdego człowieka, nie kwestionujmy tego, że mamy tożsamość. Ale to, jak inni chcą nadużywać naszej tożsamości, jak chcą do niej przypiąć narodową etykietkę. I teraz ja polecam panu, ale również państwu, gdybyście dotarli do tego. W tej publikacji, można powiedzieć, ona rozwiewa pewne nasze wątpliwości, czy my mamy jednak z pewną transformacją do czynienia, czy nie. To znaczy, mamy do czynienia z transformacją i rzeczywiście istnieją takie gremia międzynarodowe. W przyszłym tygodniu, zdaje się, rozpocznie się Europejskie Forum Nowych Idei. I tam Global Compact Network Poland będzie również brało udział. I najprawdziwiej byłoby rzeczywiście się spotkać, ale rzeczywiście na gruncie prawdy. Na gruncie prawdy, dlatego że my Polacy, ja osobiście, mam prawo do prawdy. Natomiast to, co czytam, także właśnie te rzeczy pochodzące na przykład od Cohn-Bendita czy Verhofstadta, jak sobie słucham wystąpienia na Europejskim Forum Nowych Idei, bo odsłuchiwałam te rzeczy, to ja mam pytania i ja mam prawo mieć pytania. I myślę, że nie tylko ja. Dziękuję serdecznie.
Zapraszamy kolejną osobę do naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Piotr Dobrowolski, Zduńska Wola.
Teraz i zawsze witamy, panie Piotrze, prosimy.
Dziękuję za możliwość wzięcia udziału w tej trudnej audycji, ale na pewno bardzo ważnej i bardzo istotnej. Zupełnie podzielam zdanie pani doktor. Powołana nowa rzeczywistość od wielu dziesiątek lat uważam jest rzeczywistością produkowaną systemowo. Przecież oczywistością, faktem jest, że istnieje masoneria, która od kilku stuleci programowo buduje takie systemy, które mają prowadzić do stworzenia zupełnie nowych realiów. I mówiąc kolokwialnie, a po prostu prosto, masowo człowiek jest odmurzany. I ja sobie tak myślę, że jak tak sobie obserwuję rzeczywistość, obserwuję będąc w sklepie, w jakimkolwiek supermarkecie, dla konkretnego przykładu, czym my się żywimy i jaką mamy świadomość tego, że paskudne żywienie powoduje ociężałość umysłową, intelektualną. To z kolei powoduje, że posiadamy ociężałość duchową. I nie radzimy sobie, przeciętny człowiek sobie słabo radzi z różnego rodzaju napięciami, między innymi napięciami erotycznymi, co z kolei jest wykorzystywane przez tę całą machinerię uruchomioną przez masonerię i kontynuowaną właśnie w tworzeniu nowych ideologii, tworzeniu nowej rzeczywistości intelektualnej, tak żebyśmy najprościej sobie rozładowywali te napięcia. Tak jak w starożytnym Rzymie było, dajcie ludziom, damy ludziom chleb, i damy igrzyska i to wystarczy. Ja myślę, że ten wcześniejszy państwo przedmówca tak pięknie mówi, że ja nie kwestionuję, że on ciężko nie pracuje, że on nie tworzy, nie rozwiązuje różnych problemów natury biurokratycznej i nie tylko biurokratycznej, ale ja myślę, że ten pan to po prostu albo jest ignorantem i nie wie, co tak naprawdę jest pod wodą. On jest, widzi kawałek góry lodowej, ale nie widzi tego, co jest pod spodem. No i ja myślę, że poruszę jedną kwestię, że przeciętnemu Kowalskiemu trzeba tłumaczyć w tym kraju, żeby nie pił mleka UHT, bo to jest po prostu trucizna, że nie wolno nadużywać cukru, nie wolno nadużywać mąki, chipsów, Coca-Coli i tak dalej. To jest pierwszy krok, myślę, który może spowodować, że ruszymy, aby pracowała głowa sprawnie. Bo w innym wypadku to my będziemy się za nos dawać wodzić i nie ma szans, żeby człowiek funkcjonował sprawnie duchowo. No ja nie chcę przedłużać, serdecznie dziękuję.
Dziękuję panie Piotrze. Z tym, że jedna taka prośba też, aby może też wielkim szacunkiem otaczać każdego człowieka, prawda?
No ja przepraszam, ja broń Boże nie kwestionuję, znaczy ja nie chciałem tego pana urazić, tym bardziej publicznie, ale ja jestem przekonany, że to są sprawy bardzo... przepraszam, bo ja przerwałem ojcu. Tak, może się usprawiedliwie. Krótko. No, myślę, że generalnie to są sprawy tak grubymi nićmi szyte, że wielu ludzi w dobrej wierze, a współpracuje z instrumentami, które tak naprawdę służą destrukcji ludziom. No to, co się dzieje teraz na świecie i to ten neomarchizm, co teraz tworzy, no to przecież to jest Sodomia i Gomoria. No. Także ja naprawdę nie mam zamiaru urażać człowieka, ale myślę, że wielu ludzi w tych naszych urzędach, to po prostu to są ludzie, którzy ciągną za sznurki potwornej machiny, która no... Ja wierzę niestety w istnienie tego potwora, o którym ten pan przed chwilą mówił. No, są teorie spiskowe, ja nie mam wątpliwości, że to jest wszystko skonstruowane celowo, tak żebyśmy po prostu poszli do piekła, no bo to temu ma służyć, no. No niestety, ale mam oczywiście z rok fatimski wierzymy, że Matka Boża zwycięży i niech się tak stanie. Amen. Serdecznie dziękuję, pozdrawiam.
Dziękujemy panie Piotrze również za ten głos w naszej dyskusji.
Dziękuję serdecznie. Ja może tylko tutaj fragment z raportu Marguerite, bo ona do dokumentów ONZ-owskich, które wychodzą, no tworzy raporty, czy i tutaj ja może przeczytam kawałeczek z raportu 305, który przetłumaczyłam dwa lata temu. To było przed tym wrześniowym rocznicą w ONZ-cie w 2015 roku. I ona pisze tak, że szczyt wrześniowy zbiegnie się z 70. rocznicą Narodów Zjednoczonych. To było dwa lata temu. Sekretariat ONZ-owski poszukuje kontynuacji. Twierdzi, że nowy plan rozwoju jest prowadzony przez racje i zasady Karty Narodów Zjednoczonych. Że nowe globalne partnerstwo mające aplikować ten plan jest w duchu karty. O celach legitymizacji owych nowych paradygmatów i nowego globalnego konsensusu ONZ ciągle nawiązuje do Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Jednak szybkie sprawdzenie dokumentów podstawowych organizacji międzynarodowej ukazuje natychmiast znaczącą zmianę języka. Brak kontynuacji, zerwanie. Karta zawierała język prosty i jasny. Mówiła o płci zamiast o płci kulturowej gender. O różnicach zamiast o dyskryminacji. Używała słowa międzynarodowy zamiast globalny. Mówiła o postępie ekonomicznym i społecznym w miejsce zrównoważonego rozwoju. O współpracy w miejsce partnerstwa. Przeciwnie, słowa i wyrażenia określające główne składniki konsensusu pozimnowojennego są nieobecne w karcie. Takie jak zrównoważony rozwój, obywatelstwo globalne, przyszłe generacje, dobre zarządzanie, wzmacnianie kobiet, demokracja uczestnicząca, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo żywnościowe, edukacja jakościowa, pakt uniwersalny, kultury globalne, słowa, narody, suweren, religia obecne w karcie praktycznie zniknęły z obecnego języka ONZ-owskiego. No to tyle na razie do tego.
Na zegarach 22.51, na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Dzisiejszy temat, nowa globalna etyka, język i narzędzia. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska. Chwila na oddech, a zaraz powracamy do naszej dalszej dyskusji, do której zapraszamy serdecznie radiosłuchaczy. Dwudziesta druga 55 na zegarach. Na antenie Radia Maryja czas rozmów niedokończonych. Nowa globalna etyka, język i narzędzia. Naszym gościem jest pani dr Aldona Ciborowska, publicysta. Zapraszamy radiosłuchaczy do współtworzenia tego czasu poprzez telefonowanie. Odbierzmy kolejny telefon.
Halo?
Bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Przepraszam, trochę niedyspozycja gardłowa. Ale słucham tego wszystkiego i na początek powiem tak. Mówi Jarosław z Wejherowa na Kaszubach.
Dziękujemy za przedstawienie się.
Serdecznie dziękuję ojcu i przede wszystkim pani doktor za tak ważny i poważny temat. Albowiem powiedziane jest, nie będziesz dwóm panom służył. Świat oszalał. Europa gnije. Wszystkie państwa europejskie już są na dnie sadzawki Malchiasza, kiedy to został wtrącony do niej malachiarz, ale nie utopili, bo tam było osad, błoto. My jesteśmy w tym błocie europejskim. Taplamy się, obrzucamy się nim, ale mamy wyjście. Mamy jeszcze krzyż, mamy wiarę i po tym krzyżu możemy z tej sadzawki wydostać się. Oni już tego krzyża nawet nie widzą. Nawet już o nim nie wiedzą. A co do rozwoju zrównoważonego. Owszem, dobra idea, ale ta idea tworzy na świecie niezrównoważony niedorozwój. Jeszcze nie tak dawno Meksyk produkował kukurydzę. Dzisiaj sprowadza z Ameryki GMO. Jeszcze nie tak dawno europarlamentarzyści przegłosowali CETA. I wśród nich niestety było 10 europarlamentarzystów z PiS-u. W tym był również pan profesor Ryszard Legutko, który napisał książkę całkiem świeżą pod tytułem Tryumf Człowieka Pospolitego. Ten tytuł sam za siebie mówi. Jeżeli my mamy istnieć, to musimy trzymać się cywilizacji naszej, ponieważ już pan Felix Koneczny napisał, że gorsze cywilizacje wypierają, pokonują wyższe cywilizacje. To się u nas na świecie dzieje. Ostatnia kwestia. Jaką definicję pani doktor przedstawi na wtłaczanie nam oto takiego, nie wiem, czy to już jest zasada, czy to już jest konieczność, judeo-chrześcijaństwo. Albo jesteśmy w judaizmie, albo jesteśmy w chrześcijaństwie. Bardzo proszę o wytłumaczenie tego. A poza tym jesteśmy hodowani. Sypane są codziennie niemal z nieba za pomocą smug chemtrails środki chemiczne, aluminium, demencja, Alzheimer. Czy to jest ten zrównoważony rozwój, a może bardziej niezrównoważony niedorozwój? Można długo ciągnąć, ale ja na tym zakończę. Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchających.
Szczęść Boże, panie Jarosławie.
Ponieważ rzeczywiście w publikacjach Margaret Peters występuje sformułowanie judeo-chrześcijański, to było takie pytanie na konferencji, na której ona była w Warszawie w 2011 roku. Rzeczywiście padło ze strony publiczności pytanie o te korzenie judeo-chrześcijańskie. I ja pamiętam, że ksiądz profesor Tadeusz Gus wówczas te rzeczy bardzo dobrze wyjaśnił. I no nie możemy jakby uciec od prawdy o tym, że przecież Stary Testament, w Starym Testamencie otrzymujemy dekalog, prawda? To ja myślę, że to o to chodzi, ale przy okazji, jak właśnie będzie ksiądz profesor Tadeusz Gus, to bym bardzo chciała, żeby z właściwą mu precyzją i taką czystością filozoficzną, realistyczną te rzeczy wyjaśnił, bo ja mogę powiedzieć, że ja powtórzyć nawet dobrze chyba nie potrafię tego, co wówczas powiedział, ale obronił ten termin. Także chciałabym jakby zaproponować, żeby rzeczywiście kiedyś może na ten temat porozmawiać.
Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Szczęść Boże, Andrzej z Warszawy.
Szczęść Boże, prosimy.
Bardzo serdecznie dziękuję za tę audycję. Pozdrawiam ojca prowadzącego i panią doktor. Ja powiem tak. Bardzo serdecznie też dziękuję panu rzecznikowi, który zadzwonił niedawno. Uważam, że pan rzecznik jest właśnie typowym, klasycznym człowiekiem tej globalnej nowomowy. Ja zacytuję to, co powiedział. Cytuję. Pani doktor, nie do końca jest prawdą to, co pani mówi. I następny cytat. No, większość czasu poświęcamy na... I tutaj wymieniał. Aha, to skoro nie do końca jest to, co pani doktor mówi, to znaczy, że gdzieś tam, w jakiejś części, to jednak pani doktor mówi prawdę. I teraz większość czasu poświęcamy na, to znaczy, że mniejszość czasu poświęcamy na co? Otóż właśnie to jest ta nowa mowa, otóż to jest właśnie ten język nowej etyki, to jest właśnie ten język i narzędzie tej nowej globalnej etyki, mentalności i tak dalej. Myśmy starsi już przeżyli etykę, nie wiem, hitlerowską, etykę socjalistyczną, komunistyczną. No to w tej chwili mamy prawdopodobnie do przeżycia teraz tą globalną etykę, tak? A i tak wszystko wiadomo, o co chodzi. Bo ślimak to jest ryba, marchewka to jest owoc, nie ma matki, nie ma ojca, tak? Nie ma, to po prostu są jacyś z powietrza wzięci ludzie i tak dalej. Wiemy dokładnie, o co chodzi. I będziemy się, że tak powiem, opierać. Jesteśmy konserwatystami, my starsi. Bardzo serdecznie dziękuję za tą audycję. Pozdrawiam prowadzącego i panią doktor. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Pozdrawiam również pana.
Szczęść Boże, dziękuję panu bardzo. Ja chciałabym podziękować za tę uwagę i za tą uważność. Natomiast ja się bardzo cieszę z tego telefonu, bo uważam, że nasze dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja pozostawi ślad i prędzej czy później pan doświadczy takiego pięknego Bożego niepokoju i może właśnie spróbuje wejść głębiej. W każdym razie ja serdecznie panu rzecznikowi tego życzę. Tak po ludzku. Dziękuję bardzo.
3 minuty po godzinie 23:00. Zapraszamy kolejną osobę. Bardzo proszę.
Halo.
Prosimy bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Andrzej z Białegostoku. Ja audycji słucham od niedawna. W części telewizyjnej też nie oglądałam, więc nie wiem, czy był taki temat poruszany. Otóż niedawno przeczytałem w internecie, że w Stanach Zjednoczonych, w stanie Georgia, gdzieś w polu stoją takie kamienne tablice, tak zwane 10 przekazań New Age. W kilku językach wyryte są właśnie te przekazania i tam między innymi napisane, że powinna być utrzymywana ludzkość na poziomie 500 milionów. Mądra kreacja, też reprodukcją, też bilansowanie, też prawo prywatne i prawo też socjalne. Więc no, ja myślę, że ci globaliści to już to wszystko zaplanowali już dziesiątki, a może i setki lat temu, jak to wszystko ma obecnie wyglądać. No w zasadzie tyle, co chciałam powiedzieć. I no, co pani doktor na ten temat, czy coś by opowiedziała? Bo akurat jeszcze jest napisane w internecie, że kto to zbudował, te tablice i kto wszystko to zrobił, to nikt tego nie wie. A wszystko jest też monitorowane, są rozstawione kamery i więc to jest taki dosyć dziwny dla mnie.
Panie Andrzeju, dziękujemy. Pozdrawiamy.
Dziękuję. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bóg zapłaci. Nie znam tych faktów, natomiast tak jadąc dzisiaj zastanawiałam się, bo mówimy o nowej globalnej etyce, czyli o takiej etyce, która nie jest etyką wypływającą z prawa naturalnego, które nakazuje czynić dobro, a unikać zła. Ta etyka globalna jest wewnętrznie sprzeczna. Natomiast jeśli chodzi o innego typu jeszcze zagrożenia, to ich jest wiele, i z bardzo różnych stron. Natomiast ja może teraz... Nie potrafię się do tego po prostu odnieść, nie znam tego faktu, ale może jest taka dobra okazja, żeby tak na momencik wrócić do tego naszego spotkania jeszcze telewizyjnego, w którym była mowa o islamizacji, ale również była mowa o tej brzydocie, to ojciec dyrektor wspomniał o tym, jak to idzie, i tutaj chciałam się podzielić z Państwem, ponieważ nie możemy oddzielić pewnych owoców od ducha, prawda? I teraz na przykład ta brzydota, to co się dzieje w sztuce, to ja mogę powiedzieć Państwu, że słuchałam takich wypowiedzi ludzi, którzy zajmują się, i oni to określają mianem okultury, tak? Okultury, czyli tak zwaną jakby kulturą okultystyczną. I słuchając, to był chyba festiwal okultury w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, ale też było jeszcze jedno takie spotkanie, i ja mogę tylko się podzielić z Państwem tym, co ja tam usłyszałam, bo to też jest niesamowicie ważne, że my jesteśmy szokowani w różnych przestrzeniach. I okazuje się, że właśnie oni sami mówią, ci ludzie związani z okulturą, tak, z tą okultystyczną rzekomo kulturą, że właśnie szokowanie, taka prowokacja, i oni nazywają, że jest to czarne serce okultury. Czyli te sztuki, tak zwane sztuki teatralne, w których znajdują się bulwersujące treści, to można powiedzieć, że w myśl tych osób one właśnie spełniają rolę inicjacji okultystycznej. Czyli osoby, które biorą udział w takich spektaklach, są po prostu inicjowane okultystycznie. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia właśnie z przekraczaniem, z tak zwaną transgresją, bo to jest też język tych ideologów, to jest język właśnie przekraczania granic, wychodzenia poza te granice, burzenia tabu i tak dalej. Także tych zagrożeń jest bardzo wiele. Ja mogę powiedzieć, że biedą naszych czasów jest to, że się fałszywie rozumie wolność, bo to, co kiedyś było, bo przecież okultyzm był, to nie jest nowe zjawisko, tylko że nie miał śmiałości, tak? Natomiast teraz on rządzi na deskach teatralnych. Tych wątków zagrożeń jest naprawdę sporo. Natomiast jakby wracając na ten nasz grunt, to tutaj również jest mowa o takiej transformacji. Ja może tak z tego raportu Margarit 305 przeczytam takie kolejne zdanie, w którym ona cytuje dokument ONZ-owski. Transformacja jest naszym głównym słowem, twierdzi sekretariat generalny w swoim raporcie Syntezie, którego tytuł zawiera slogan: przemieniajmy nasze życie. Transformacja całościowa i zupełna świata jest celem programu po 2015 roku. Transformacja społeczeństw, ekonomii, polityk, praw, instytucji, sposobów konsumpcji i produkcji, mentalności, stylów życia, kultur i samych narodów, środowiska, treści edukacyjnych jest powinnością każdego dzisiaj, a nie jutro. Dzisiejsza generacja ma obowiązek przemiany naszych społeczeństw. Wszyscy, to znaczy sama ludzkość, powinna stać się zrównoważona. Dziękuję.
Zapraszamy kolejną osobę do rozmowy. Bardzo proszę.
Halo? Halo? Nie, niech będzie po kolonie z Chrystusie Maryi zawsze dziewicę.
Teraz i
zawsze. Kłania się Zbyszek Zwiemiańskie. Mówimy o nowych metodach. To nie są takie nowe metody. Ja mam dzisiaj lat 62, a jak byłem w klasie maturalnej, przygotowywałem mnie do matury, że tak powiem, bo wtedy nie było nazwane matura z religii, ale uczył nas już nieżyjący Palotyn, ksiądz Piskorek. Połowę katechezy to była katecheza, połowę to była lekcja historii. I właśnie mówię o tych wszystkich zagrożeniach, o tym mówię, jak Szwecję masonerię rozłożyła, jak Czechosłowację ówczesną masonerię moralnie rozłożyła i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale ja to mówię, że to nie są takie najnowsze, nowe metody. To są metody stare i już, można powiedzieć, wypraktykowane przez pewne grupy. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę, bo tutaj była mowa wcześniej, przysłuchuję się może nie od początku tej audycji, ale przysłuchuję się o tych niby teoriach spiskowych i tak dalej, i tak dalej. Ja przeglądałem ten internet wzdłuż i wszerz w tych tematach i na uwagę mi zwrócił wywiad z Aaronem Russo. Aaron Russo. To był amerykański producent filmowy, który początkowo zaczął produkować filmy o tematyce społecznej. Udowadniał, że podatki w Ameryce nie są płacone zgodnie z prawem, bo nie ma podstawy prawnej i tak dalej, i tak dalej. Jakąś komedię jeszcze między innymi zrobił, nie? Ale do niego, jak zaczął startować na nasze teren Nevady, to do niego się zbliżył jeden z Rockefellerów, prawnik, no i mu zaproponował, żeby przystąpił do nas. Do nas to znaczy do kogo? No właśnie do kogo, nie? No i ja już nie chciałem to zabierać czasu na antenie, nie? Ale mówię, proponowałbym to, żeby słuchacze, no i ojcowie, i pani doktor zainteresowała się tym wywiadem. Jest to jasno tłumaczone, jak to na angielskie, to już nie ma w ogóle problemu. Gdzie jest wszystko pokazane jak na dłoni. O co chodzi? O to chodzi, żeby zawładnąć światem. O to chodzi, żeby ludzi zaczęli powiedzieć. O to chodzi, żeby stworzyć jedno państwo na terenie Ameryki Północnej, wprowadzić nową walutę, nie dolara, tylko tak zwanego Ameryka. Chodzi, mało tego. Chodzi o to, wygląda na to, że matki były tak dalekie, że powstanie Unii Europejskiej, które na początku były bardzo, 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 no, powiedział, prawe i bardzo dobre. I jednak to zostało też przejęte i ta Unia została też przejęta przez masonerię, bo już tak to trzeba nazywać. No i tam jest wszystko. Mało tego. Tam już Rockefeller, ten prawnik, powiedział, że po 11 września zmieni się historia świata, nie? No chodziło o tragedię World Trade Center, nie? I ja tylko to sygnalizuję o tym, że coś takiego jest w internecie i warto na to zwrócić uwagę i ten wywiad odsłuchać sobie, ewentualnie przejrzeć.
Panie
wszystkiego dobrego życzę z panem.
Dziękujemy serdecznie za łączenie się z naszą dzisiejszą dyskusję. Pani doktor, prosimy.
Tak, ja też chyba oglądałam jakiś czas temu ten filmik. Ktoś mi go podesłał. I może jest taka dobra okazja, bo niebawem pewnie będziemy kończyć, żeby spojrzeć na te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy. Właśnie może w perspektywie osoby i dzieła ojca Maksymiliana Marii Kolbe. Ja nie ukrywam, że tak się potoczyło moje życie, że zostałam rycerzem niepokalanej. I to nie jest przypadek, bo nie ukrywam, że postać ojca Maksymiliana niebywale mnie wzrusza. Ale też jak się jemu przyjrzymy, to był człowiek bardzo wykształcony, bardzo uważny, ale również taki wielki świadek. No i nie muszę tutaj przypominać tego momentu, prawda, kiedy on w 17 roku zobaczył na placu Świętego Piotra pochód masonerii. No i tam były takie napisy, że za 100 lat to szatan będzie rządził w Watykanie, a papież będzie jego sługą. I bardzo się przejął, prawda, i teraz i założył rycerstwo niepokalanej, ale również powiedział prawda, jego pragnieniem było to, żeby zatknąć sztandary niepokalanej wszędzie, na każdej instytucji. Ja muszę powiedzieć, że dzięki temu, że ojcowie no, udostępniają nam antenę, możemy tak wspólnie się zastanowić, czy poza tym, że rozprawiamy się krytycznie dzięki no, tytanicznej pracy Margaret Peters, księdza profesora Tadeusza Guza, czy na tym poziomie możemy się zatrzymać? Bo mamy sprawę obrony życia poczętych i nienarodzonych i mamy sprawę celów zrównoważonego rozwoju, w których są właśnie te zdrowie seksualne i reprodukcyjne, czyli te uprawnienia, ja mówię w cudzysłowie, do bezpiecznej aborcji, tak? I teraz wydaje mi się, że to jest nasze wielkie zobowiązanie wobec Maksymiliana, wobec Jana Pawła II, który, ja w swoim doktoracie cytowałam jego wypowiedź, w której mówił o tym, że o wiele większy totalitaryzm i bardziej groźny od komunizmu i nazizmu współcześnie idzie przez prawa człowieka. Myślę, że gdy przyjrzymy się dziełu również Jana Pawła II, temu wielkiemu wysiłkowi, on zresztą kanonizował, prawda, Maksymiliana Kolbe, świętą siostrę Faustynę, zresztą dzisiaj właśnie z 13 na 14 mamy 82. rocznicę podyktowania koronki do Miłosierdzia Bożego Faustynie przez Pana Jezusa. My mamy wielkie zobowiązania wobec tych osób, które były z ciała i krwi pewne, że Chrystus jest prawdą. Nie żadne filozofie, tylko Chrystus jest prawdą, że no Jan Paweł II i Maksymilian, prawda, to byli kapłani maryjni. Ja myślę, że może właśnie teraz przychodzi taki moment, i zresztą Margaret również o tym pisze w takiej broszurce, która wyszła u sióstr Loretanek, Osoba i obywatel, bunt i pojednanie. Przyszedł taki czas, żebyśmy, mając narzędzia rozeznania, a to są właśnie publikacje Margaret Peters dostępne w wydawnictwie sióstr Loretanek, ale również ja osobiście przepisałam kilka tysięcy stron rozmów niedokończonych z księdzem profesorem Tadeuszem Guzem w Radio Maryja. W pierwszym tomie jest sporo o Nowej Lewicy. Mamy narzędzia rozeznania, a teraz wydaje mi się, że przyszedł taki moment, że trzeba pozatykać te sztandary maryjne. I ja myślę, że w sercu każdego z nas dokonują się rozmowy. Bóg do nas mówi, jak to mamy robić. W sercu każdego z nas, każdej z tych osób, która dzisiaj dzwoniła, żeby nie uciekać przed prawdą, żeby nie uciekać do takich cichych domków, ciepłych i wygodnych, w których nikt nas nie skrytykuje. Dlatego, że my jesteśmy wezwani do życia wiecznego. Ja myślę, że święta siostra Faustyna, która modliła się za grzeszników, ofiarowywała cierpienia za grzeszników, te wszystkie ofiary tych naszych świętych, no nie możemy ich zaprzepaścić. Ja teraz wcale nie chcę być patetyczna, ale może tego wątku się w ogóle nie porusza. przy okazji tak zwanego prawa do aborcji. Ale czy ktokolwiek pomyślał o tym, że osoby, które umrą z tym grzechem, mogą nie zobaczyć Boga, mogą nie być w niebie? Walczymy również o życie wieczne dla naszych braci i sióstr, którzy błądzą. Natomiast ci ludzie mają bardzo mocne i twarde programy. I ja odsyłam Państwa również do takiej publikacji Margaret Peters. Tam są trzy raporty. Mianowicie Polityka globalistów przeciwko rodzinie. To jest London Summit. Organizowane to było przez właśnie fundację Gatesów. To był szczyt londyński. I Margaret pisze, wśród 150 uczestników tak zwanego szczytu londyńskiego znajdowali się globalni liderzy agendy zdrowia praw seksualno-reprodukcyjnych, która grupuje rządy, sponsorów, organizacje społeczne i wyznaniowe, przedsiębiorców i ośrodki badawcze. I ona napisała również z tego raport, że spotkali się w Londynie we wspólnym celu wszczęcia globalnego ruchu, zapewnienia kolejnym 120 milionom dziewcząt i kobiet w wieku reprodukcyjnym od 15 do 49 lat w 69 najbiedniejszych krajach świata dostępu do nowoczesnych metod informacji, usług i dostaw antykoncepcyjnych do 2020 roku. Wymagane środki szacuje się na 4,3 miliarda dolarów w ciągu następnych 8 lat. Utrzymania, zaopatrzenia dla około 260 milionów kobiet i dziewcząt w tych 69 krajach, które obecnie stosują nowoczesne środki antykoncepcyjne. Wymagane środki szacuje się na 10 miliardów dolarów w ciągu następnych 8 lat. To jest od tamtego czasu. 2012 rok. Także my nie miejmy wątpliwości, że te działania krążą wokół właśnie takich planów, takich ruchów. Odsyłam Państwa do prac Margaret Peters, do rozeznania tej nowej globalnej etyki, ale również pragnieniem mojego serca jest to, żeby to przekuwać w czyny. Margaret w swoim wywiadzie mówiła o tym, że Polska ma misję. Dlaczego Polska? Nie wiem, może dlatego, że my jesteśmy po prostu jeszcze w kościołach. My się jeszcze modlimy.
24 minuty po godzinie 23. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo, dobry wieczór i serdecznie dziękuję pani doktor za podjęcie tego tematu i za podejmowanie, także wyjaśnianie nam, rozjaśnianie wszystkim. Właśnie to, o czym dzisiaj mówimy, także poprzez prasę i także poprzez bodajże druga jakby audycja z udziałem pani doktor i za to dziękujemy jej. I to, co mówi, jest rzeczywistością prawdą, którą się dostrzega niemal w każdej dziedzinie życia. I jeśli ktoś uważa, tutaj właśnie tak szereg jest tych tematów, że to, co przed chwilą pan powiedział, jeśli ktoś nie wierzy w teorię spiskową, no to przecież właśnie przed chwilą pan wspomniał o Aaronie Russo. To można się zaznajomić z jego także, który gdzieś tam film dokumentalny, między innymi film dokumentalny Ameryka od wolności do faszyzmu. I po roku czasu już jakby nie żył po tym filmie. Oczywiście były tam jakby podane inne przyczyny, aniżeli te, którzy... I tam on między innymi obnażał tą prawdziwą naturę Stanów Zjednoczonych jako państwa krążącego w kierunku totalitaryzmu. W tym, że rząd amerykański jakby wspomagają w tym haniebnym dziele amerykańscy bankierzy oraz system rezerwy federalnej. także między innymi był podnoszony problem jest tak szereg tematyczny, już na koniec audycji nie chciałbym przedłużać, ale między innymi pewien obszar był wskazany obok Waszyngtonu, gdzie nosił nazwę Mount Water, i to, co tam się dzieje, gdzie jakby w ogromnym systemie komputerowym szereg danych, dosie, jakby ileś tam patriotów amerykańskich jest jakby na celowniku. Tam także William Cooper, jakby powołując się na swoją wiedzę, kiedy jeszcze wyniesiono z czasów, służył w marynarce wojennej, więc twierdził, że jest to skierowane na ludzi właśnie kochających wolność i ojczyznę, czyli patriotów tam amerykańskich. Ale jakże także jakby ten Mont Water to jakby podziemne miasto z budynkami mieszkalnymi, biurowcami, apartamentami, ulicami, chodnikami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także elektrowniami i wszystko, co tylko do jest. I proszę sobie także, jeśli ktoś po prostu nie wierzy temu, no to przecież jest szereg innych artykułów, chociażby pomniejszych. Jeśli ktoś by chciał zaciągnąć do pani profesor Olga Czetwierikowa, więc także to jest także na portalach, gdzie także pisze między innymi, ale także są podawane to, co pani właśnie doktor wspomina, chociażby, bo tam pan jakby sprowokował mi do zabrania dyskusji pan Filip Kochan, który z Banku Światowego jest rzecznikiem w Biurze Warszawskim Banku Światowego. Ja myślę, że on doskonale wie, chociaż daje to tylko takie przypuszczenie, wie, o co chodzi. I tu jakby chciał tutaj troszeczkę rozwiać nasze obawy, ale myślę, że jednak tak dużo jest tych publikacji i że to nie sposób rozwiać nasze obawy, chociaż uważam, że zrobił to świadomie, chciał rozwiać te obawy. Bo jeśli na przykład tutaj była podana także Szwecja, jeśli minister spraw zagranicznych Carl Bildt, no to przecież szwedzki minister powiedział, że jego mniej więcej cytat, że Putin demonstruje przychylność nie dla ogólnoświatowych, ale dla prawosławnych wartości. A prawosławie jest bardziej niebezpieczne niż islamski fundamentalizm. Jest głównym zagrożeniem dla cywilizacji zachodniej. Dlatego, że próbuje reglamentować stosunki rodzinne, jest wrogo nastawione do gejów i transseksualistów. A tu była mowa między innymi o tym. I proszę, jeśli bodajże w 2015 roku we wrześniu sekretarz generalny NATO Rasmussen, więc także wyjaśniał to nastawienie strategiczne, mówiąc, że znajdują się oni na progu nowej bitwy między tolerancją i fanatyzmem, demokracją i totalitaryzmem, między społeczeństwami otwartymi i zamkniętymi. Więc jeśli pan Kochan naprawdę, jeśli jest jego ta praca tak mrówcza, że nie jest w stanie pewnych jakby faktów, no to byśmy mu jednak polecali pewne douczenie się jednak tych na tym. Myślę, że jednak to była świadoma z jednej strony, bo mowa jest także o indywidualnym, tam między innymi pani profesor Czetwierikowa mówi o indywidualnym demoralizowaniu i jakby grupi klas ludzkich, nie tylko, ale także o próbie stworzenia globalnego antykościoła. Także we wszystkich sferach, to co pani doktor podkreślała, finansowej, politycznej, administracyjnej, edukacji i kultury, między innymi w kinie, muzyce, literaturze, telewizji i tak dalej, na scenie i tak dalej, i tak dalej. Więc wszystko jest to jakby skierowane na tą fundamentalną zmianę ludzkiej świadomości, przebudowę duszy i ostatecznie na dehumanizację. Ale tu jest nie tylko problem, że jest to walka, tak jak pani doktor podkreśliła, nie tylko jest to walka z cywilizacją jakby tą chrześcijańską, jakby od strony tej klerykalnej, czy jakby myśmy mówili od strony ludzi wierzących, ale także jest to jakby walka z tym prawem naturalnym. To jest, jeśli te globalne siły w tej chwili jakby jeszcze nie mogą głosić jakby jawnie tą okulistyczną treść tego swojego światopoglądu, ale pod pozorem właśnie tego ewolucji, tego humanizmu dokonują jakby, zastępują ten humanizm transhumanizmem. I celem jest po prostu jakby pokonanie ludzkiej natury, bym powiedział pokonanie właśnie ludzkiej natury, tego prawa naturalnego, które gdzieś tam jest, powiedzmy w cudzysłowie, wtopione w naszą naturę. Ale to jakby, proszę Państwa, to także jeśli pan tutaj Filip Kochan mówi, że to jest nieprawda, no to przecież można także do deklaracji tej z 95 roku przez UNESCO, deklaracja zasad tolerancji jest. Tam ten dokument jakby pisze o odrzuceniu dogmatyzmu i absolutyzacji prawdy. I tam jakby są deklarowane międzynarodowe akty prawne w zakresie praw człowieka. I między innymi tam była mowa, że jeśli chrześcijańskie wartości są sprzeczne z zawartymi w międzynarodowych aktach prawnych prawami człowieka, to powinny być one odrzucone. Ale także deklaracja ONZ-u z 2008 roku w sprawie praw człowieka, orientacji seksualnych i genderowej identyczności płci, czy rezolucja ONZ-u z 2011 roku o prawach człowieka, orientacji seksualnej i genderowej identyczności płci i te liczne rezolucje Rady Europy są absolutnie niezgodne z normami etyki chrześcijańskiej. Więc jeśli pan Filip Kochan o tym nie wie, no to są tak wiele materiałów, ale także to dotyczy także podręczników szkolnych, już nie wspominając, nie wiem, czy to jest prawda, że w tej chwili także chociażby nasz główny filar odzyskania tej niepodległości unika się, no dotyczy, bo tak szeroki problem, że w tej chwili mówię chaotycznie. No między innymi chociażby, jeśli pan Filip Kochan nie wie, to dotyczy także tych bloków tematycznych, także w Polsce, ale to, co się robi we Francji, no to polecam mu także rozmowę z Reinaldem Szecherem, z profesorem historykiem. Tam też jest to bardzo dobrze wyszczególnione. Także niemal w każdej dziedzinie są na to dowody i materiały.
Więc jest ta 3:32. Przepraszam, że panu wchodzę w słowa.
Jeszcze tylko jakby dopowiem na koniec, proszę księdza, od profesor Czetwirikowej, że rozmyciu i niszczeniu po prostu podlega wszystko. Gospodarka, finanse, suwerenność państwowa, system zarządzania, system edukacji, nauka i kultura. I muszą być naruszone dogmatyka i etyka chrześcijaństwa, które starają się obecnie rozpuścić w innych religiach wykorzystywanych na tym etapie dla podważenia wiary w prawdziwego Boga i Stwórcę i wcielenie Słowa Bożego, które w przyszłości powinny być zniesione. I to naprawdę tych materiałów, które jest tak dobrze, gdyby chciał pan Filip Kochan się zaznajomić, to naprawdę jest do tego to i to nie jest jakaś tam spiskowa teoria dziejów, którą można gdzieś tam
I tutaj już może postawmy kropkę, żeby też pani doktor mogła się ustosunkować. Nie usłyszałem pana imienia.
Może pozostanę jednak anonimowy. Bardzo proszę, jeśli jest to możliwość, to bardzo proszę, że pozostanę anonimową osobą. Ale bardzo dziękuję pani doktor jeszcze raz za to, że nas pani uświadamia poprzez artykuły prasowe, poprzez także, ja przynajmniej drugą audycję słucham pani doktor. Dobrze. I to, co pani mówi, jest to naprawdę, to jest diagnoza właściwa i postawienie tego problemu na pewno jest to aktualne i to jest niepokojące.
Oddajmy głos już pani doktor.
Tylko, że jest to niepokojące, że to wchodzi także w język Kościoła. To jest bardzo niepokojące. Dobranoc. Dziękuję bardzo za umożliwienie mi głosu.
Dobranoc. Pana Bogiem.
Z panem.
Bóg zapłać, to jest bardzo budujące, jak bardzo Państwo jesteście mądrzy i jak bardzo szukacie prawdy, także bardzo wielkie dzięki. Ja chcę tylko podkreślić, że ja referuję pracę tytaniczną, którą wykonała Margaret Peters i ksiądz profesor Tadeusz Gus. Ja mogę powiedzieć, ja to zrozumiałam przy okazji pytań, które miałam przy swoim doktoracie. Właśnie jak kończyłam, to spotkałam Margaret Peters, niedługo potem księdza profesora Tadeusza Guza. Także tutaj wielkie, wielkie dzięki dla nich, dla ich pracy, ale także dziękuję serdecznie ojcom za zaproszenie, państwu za uwagę, ojcu Tadeuszowi Rydzykowi za to, że odważył się mnie zaprosić. Księdzu prowadzącemu bardzo dziękuję za opiekę i takie miłe bycie razem. Życzę Państwu wszystkiego, co najlepsze, Bożego błogosławieństwa i tego, żebyśmy żyli w świecie prawdziwych wartości i prawa Bożego. Bóg zapłaci.
Mógł zapłać serdecznie również, mógł zapłać radiosłuchaczom za wspólnie spędzony czas. Mógł zapłać przede wszystkim pani doktor Donie Ciborowskiej za te treści, za uświadamianie nas co do nowej globalnej etyki. Bo taki też temat był naszych dzisiejszych rozmów na antenie Radia Maria. 23:36. Bóg zapłaci za wspólnie spędzony czas.